Dyskurs 11. Wyrzeczenie to odwrócenie uwagi od świata i skierowanie jej ku Bogu. Jeśli pragniesz dotrzeć do Boga i dostąpić Jego wizji, musisz uzyskać stan nieprzywiązania do spraw i rzeczy tego świata. Owo uczucie nieprzywiązania obdarzy cię możliwością przeżycia wewnętrznej wizji Boga. Pozwoli ci również zwrócić umysł do twego wnętrza. Zaczniesz wtedy dostrzegać swoje wewnętrzne piękno. Gdy zdasz sobie sprawę z przemijania przedmiotów świata doczesnego, uwolnisz się od pragnienia posiadania ich. Jeśli chcesz doświadczać Boga, musisz wyzwolić się od przywiązania do doczesnych przedmiotów i przyjemności. Nieprzywiązanie pozwoli ci zwrócić umysł ku wnętrzu i zanurzyć się w jego pięknie. Umysł jest bardzo silny i wykazuje tendencję do podążania własną drogą. Kiedy Arjuna modlił się do Kriszny o pomoc w poskromieniu umysłu: O Panie, mój umysł jest potężny i samowolny. Kriszna powiedział mu: Arjuno, aby zapanować nad umysłem, musisz ćwiczyć nieprzywiązanie. Umysł można porównać do osiki, której liście nieustannie drżą, nawet przy bezwietrznej pogodzie. Podobnie twój umysł trwa w nieustannym ruchu, a przy tym jest silny i uparty. Weźmy na przykład słonia. Jest również bardzo silny, a czasami bywa też okrutny. Jednak można go poskromić przy pomocy ościenia. Koń rzadko bywa spokojny i dlatego nazwano go aśwa, co znaczy niezdecydowanie chwiejność. Ciągle wierzga nogami, strzyże uszami, potrząsa głową, macha ogonem. Będąc tak niespokojnym stworzeniem, podąża w różnych kierunkach, lecz przy pomocy wędzidła można nim pokierować i zmusić go do posłuszeństwa. Innym przykładem niestałości i płochości jest małpa. Ją także można poskromić, poddając odpowiedniej tresurze. Potężnego i okrutnego słonia można opanować ościeniem, narowistego konia wędzidłem, małpę tresurą, a umysł ćwiczeniem nieprzywiązania i ciągłą praktyką duchową. Nieprzywiązanie to uświadomienie sobie zjawiska przemijania przedmiotów i uniemożliwianie umysłowi przywiązywania się do nich. Nie oznacza to, że masz odczuwać do nich niechęć. Chodzi o to, żebyś nie przywiązywał się. Wyrzeczenie się wszelkich przedmiotów materialnych nie jest możliwe w tym świecie. Możesz jednak uwolnić się od egoistycznego poczucia, że one należą do ciebie, że są twoją własnością, a wówczas nadal będziesz mógł cieszyć się nimi, one nie będą ci już przeszkadzały w duchowym rozwoju. W tym świecie wszystko ulega ciągłym przemianom. Materia nieprzerwanie podlega trzem procesom: tworzenia, istnienia i rozpadu. Bardzo niemądrze jest przywiązywać się do takich nietrwałych obiektów i łudzić się, że są one wieczne. W świątyni Wisznu spotyka się wizerunki orła Garudy, w świątyniach Shiwy obrazy byka Nandi, a w miejscach kultu Ramy wizerunki małpy Hanumana. Wszystkie te zwierzęta symbolizują właściwy sobie rodzaj przywiązania do Boga i nieprzywiązania do przemijającego świata. Nandi, Garuda i Hanuman widzą tylko Pana, nie zwracają uwagi na świat. Te obrazy uczą, że nie warto zbytnio dbać o to, co tymczasowe, że należy koncentrować się na tym, co trwałe, to znaczy na Bogu. Kiedy zaczniesz uświadamiać sobie nietrwałość materialnych przedmiotów, stopniowo będziesz uwalniał się od pragnienia posiadania ich. Istnieje wiele przypowieści o władcach, którzy posiedli niezmierzone bogactwa i wszelkie luksusy, ale one nie dały im ani radości, ani spokoju umysłu. Z Spokój umysłu, zadowolenie i wewnętrzną pociechę odnajdywali dopiero wówczas, gdy zostawiwszy wszystko, poświęcali się duchowej praktyce. Nieprzywiązanie oznacza coś więcej niż tylko uświadomienie sobie niestałości i nietrwałości natury przedmiotów tego świata. Nieprzywiązanie to również zrozumienie ich pozytywnej jakości i umiejętność pełnego ich wykorzystania. Musisz właściwie wykorzystywać te przedmioty i doceniać ich wartość. Samo zgłębianie ich przemijalności nie przysporzy ci ani radości, ani korzyści. Musisz również wiedzieć, jak właściwie je wykorzystać w celu spełnienia swej powinności na tym świecie. Wówczas odczujesz satysfakcję. Uwolnienie się od doczesnych smutków, zatopienie się w błogostanie atmy jest prawdziwym nieprzywiązaniem. Porzucenia rodziny, żony, dzieci, posiadłości i ucieczki w odosobnione miejsce nie można nazwać nieprzywiązaniem. Nieprzywiązanie to rozpoznanie ujemnych stron natury przedmiotów tego świata, ale również zaakceptowanie ich dodatnich aspektów. Kiedy masz jakieś kłopoty, możesz wzbudzić w sobie uczucie nieprzywiązania w stosunku do powodów twoich problemów. Jest to zupełnie naturalne. Przypuśćmy, że ktoś umarł, a jego ciało zabrano na miejsce kremacji. Uczestniczysz w tym obrzędzie i ogarnia cię pewnego rodzaju uczucie nieprzywiązania, ponieważ uświadamiasz sobie, że ciało wcześniej czy później umiera. To uczucie nieprzywiązania jest jednak krótkotrwałe, przejściowe. To nie jest trwały stan nieprzywiązania. Innym przykładem może być rodząca kobieta, nie mogąc znieść bólu, krzyczy, że wolałaby umrzeć. To jest chwilowy stan nieprzywiązania. Kiedy urodzi się dziecko, powiedzmy, że dziewczynka, kobieta zaraz planuje następne dziecko, tym razem chłopca. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy komuś nie udało się spełnić jakiegoś marzenia. Człowiek taki mówi: trudno, i doświadcza chwilowego uczucia nieprzywiązania. Wszystkie te uczucia są tymczasowe. Trwałe nieprzywiązanie jest nieprzemijającym stanem umysłu. Czasami decydujesz się na pielgrzymkę do jakiegoś świętego miejsca, ale odkładasz ją na następny miesiąc. Jeśli chodzi o uczynienie czegoś dobrego, jak na przykład pójście z pielgrzymką, masz skłonność do odwlekania tego przedsięwzięcia. Z drugiej strony, jeśli chcesz zrobić coś złego, nie zwlekasz ani chwili. Ludziom zazwyczaj nie bardzo zależy na tym, aby czynić dobro. Tendencje do odwlekania realizacji pozytywnych postanowień i czynów można nazwać nieprzywiązaniem fałszywym. Jednak takie postępowanie nie doprowadzi cię do duchowego celu. Jedynie prawdziwe, ciągłe uczucie nieprzywiązania jest warunkiem rozwoju na ścieżce duchowej. Jeśli uważasz, że jakieś przedsięwzięcie jest właściwe i święte, nie odkładaj tego na później. Jest to królewska droga wskazana wszystkim przez Buddę. Kiedy Gautama Buddha zrozumiał, że zarówno ludzkie ciało, jak też wszystkie inne przedmioty tego świata nie trwają wiecznie, postanowił odszukać niezmienną prawdę, porzucił rodzinę, królestwo i odszedł, aby doświadczać najwyższej rzeczywistości. Innego wielkiego władcę, Harishchandrę, także cechowało nieprzywiązanie i gotowość do poświęceń. Chociaż był królem, jego życie potoczyło się tak, że stracił wszystko i musiał zajmować się paleniem zwłok. W pierwszym dniu jego pracy przy kremacji przyniesiono ciało bogatego mężczyzny. Przynieśli ciało, zapalili ogień i zaraz odeszli. Tylko Harishchandra pozostał na miejscu. Żaden z przyjaciół ani krewnych zmarłego nie zaczekał, aż zwłoki spłoną. Nagle Harishchandra zobaczył, że ciało się podnosi. Bardzo się zdziwił i podszedł bliżej. Ale zwłoki zaraz wróciły do pozycji leżącej. Przez chwilę myślał, że ten człowiek żyje i chce odszukać swych krewnych i przyjaciół. Jednak zorientował się, że było to złudzenie. Zwykle przed podpaleniem zwłoki obciąża się czymś, bowiem w przeciwnym razie na skutek działania wysokiej temperatury ciało skręca się, jak gdyby wstawało, po czym znowu opada. Harish Chandra zrozumiał. Tak jak myślałem, że płonące ciało żyje, tak samo sądzę, że ten świat jest rzeczywisty. Ale on nie jest rzeczywisty, jego realność to złudzenie. Ogarnął go smutek. Dlaczego nikt z rodziny czy przyjaciół nie został z nim do końca? Cóż z tego, że człowiek zdobywa wysoką pozycję i majątek, skoro w chwili śmierci zostaje sam? To doświadczenie nauczyło Harish Chandrę prawdziwego nieprzywiązania do przedmiotów i form materialnego świata. W każdej chwili, w każdym przedmiocie, we wszechświecie zachodzą zmiany. Zmiany te nie są sztuczne, nie są też wytworem wyobraźni. One są naturalne. Taka jest natura materii. Kiedy zrozumiesz, że wszechświat jest sceną, na której nieprzerwanie trwa naturalny proces przemian, uwolnisz się od cierpień. Każdy, kto wie, że w zębach jadowitego węża znajduje się śmiertelna trucizna, nigdy do niego nie podejdzie. Gdybyś zobaczył skorpiona zbliżającego się z zamiarem zaatakowania cię, czy nie próbowałbyś uciekać? Tylko małe dziecko lub człowiek całkowicie nieświadomy niebezpieczeństwa podszedłby do niego, a wówczas zostałby ukuty i zmarłby. W codziennym życiu unikasz jadowitych zwierząt, ponieważ wiesz, że kontakt z nimi jest niebezpieczny. Tak samo unikałbyś wszelkich przywiązań, gdybyś wiedział, jak bardzo są dla ciebie niebezpieczne. Pan nauczał w Gicie, że owe przywiązania są przyczyną twoich cierpień i rozczarowań, ponieważ to, do czego się przywiązujesz, podlega nieuchronnym zmianom. Dlatego najlepiej byłoby pozostawać niezależnym od wszelkich przedmiotów doczesnego świata. Ty jednak nadal planujesz i nadal przywiązujesz się, licząc na satysfakcję, która później okazuje się tymczasowa i przemijająca. Wyczerpujesz się, myśląc, powinienem to, powinienem tamto, albo powinienem zrobić to zamiast tamtego, i niepotrzebnie angażujesz się w przeróżne zamysły i czynności. W przyszłości będziesz musiał zebrać ich konsekwencje. Twoje czyny i zamysły są jak ziarna, które siejesz. Dojrzewają one i wracają do ciebie w postaci plonu, czyli konsekwencji. Jeśli ziarno należy do jednego rodzaju, czy możesz spodziewać się, że otrzymasz innego rodzaju konsekwencje? Jakie czyny podejmujesz, takie otrzymujesz owoce, niczym girlandę zarzuconą na szyję. Kiedy rodzisz się z łona matki, nie masz żadnej girlandy ani z pereł, ani z drogich kamieni, ani ze złota. Jednak z pewnością ją posiadasz. Składa się ona z konsekwencji czynów, których dokonałeś w ciągu wielu poprzednich żywotów. Ta girlanda ofiarowana ci przez Stwórcę ozdabia twoją szyję, chociaż ludzkie oko jej nie widzi. Osoba, która zrozumie prawdę, że każdy czyn pociąga za sobą konsekwencje, będzie czyniła jedynie dobro i spędzi życie angażując się w przedsięwzięcia przynoszące dobre rezultaty. Tego właśnie naucza Gita i jest to najważniejsza praktyka duchowa. Jest to najwyższa mądrość prowadząca do niezmąconego spokoju, wynikającego z całkowitego nieprzywiązania do świata. A oto przykład obrazujący iluzoryczność świata i rodzaj nieprzywiązania, jakie powinieneś osiągnąć. Król Janaka posiadł najwyższą wiedzę. Nazywano go Videhą, to znaczy ten, który wzniósł się ponad świadomość ciała. Któregoś wieczoru król Janaka do późna omawiał pewne sprawy administracyjne ze swoimi ministrami. Przysłano mu do sypialni kolację, ale nawet jej nie tknął. Położył się na sofie, a królowa masowała mu stopy. Wkrótce Janaka zasnął. Królowa przykryła go i przygasiła światło, siadając cicho u jego boku. Nagle Janaka otworzył oczy, usiadł, popatrzył wokół z niedowierzaniem i zapytał: czy to jest rzeczywiste, czy tamto? Czy to jest prawdą, czy tamto? Królowa zaniepokoiła się jego nieobecnym spojrzeniem i dziwnym pytaniem. Próbowała zrozumieć, o co mu chodziło, ale Janaka nie odpowiadał na jej pytania. Ciągle powtarzał: czy to jest prawdą, czy tamto jest prawdą. Posłała więc po ministrów i doradców. Wszyscy przyszli i pytali króla: Maharadżo, co cię dręczy? O co właściwie pytasz? Ale król nie odpowiadał. Zaniepokojeni ministrowie przyprowadzili wielkiego mędrca Wasisztę, który zwrócił się do niego. O co pytasz, królu? Jakie masz wątpliwości? Czy mogę ci je wyjaśnić? Jedyną odpowiedzią króla było to samo dziwne pytanie. Czy tamto jest prawdą, czy to? Czy to jest rzeczywistością, czy tamto? Wszechwiedzący mędrzec Wasiszta zamknął oczy, pogrążył się w medytacji i odkrył przyczynę niezwykłego zachowania króla. Otóż Janaka miał sen, w którym stracił swoje królestwo i znalazł się w lesie. Błądzący, zagubiony, samotny i przygnębiony. Był głodny, bardzo zmęczony i opuszczony. Wołał: jestem głodny. Na szczęście spotkał rozbójników pożywiających się jadłem ułożonym na talerzach z liści. Ulitowali się nad nim i zaprosili do wspólnego posiłku. Lecz nagle pojawił się tygrys. Wszyscy uciekli, a zwierzę pożarło całą strawę. I znów Janaka, słaniając się, przemierzał las i lamentował: o, jakże jestem głodny, jestem bardzo głodny. Kiedy się obudził, okazało się, że znajduje się w pałacu i spoczywa na królewskim łożu przy boku królowej. Zobaczył też na stole srebrną tacę pełną wyśmienitych potraw. W tym momencie nie wiedział, czy jest głodującym, zapomnianym przez wszystkich nieszczęśnikiem, błądzącym po lesie, czy też wielkim władcą, zamieszkującym wspaniały pałac i otoczonym wszelkim zbytkiem. Czy to jest prawdą, czy tamto? Mędrzec Wasiszta zrozumiał problem króla. Królu Janako, żadna z tych dwóch postaci nie jest rzeczywista. Ty sam jesteś rzeczywistością. Ty sam jesteś prawdą. Ty, czyli ten, który istniał jako czysta świadomość, zarówno w stanie snu, jak i w stanie jawy, i był świadkiem obu tych stanów, jest rzeczywistością. To, czego doświadczasz w ciągu dnia, jest snem na jawie, a to, czego doświadczasz w nocy, jest snem we śnie. Oba doznania są złudzeniami, które ciągle przechodzą z jednego w drugie, zatem nie mogą być rzeczywiste. Tylko ty pozostajesz niezmienny we wszystkich tych stanach, jesteś rzeczywisty, wolny od wszelkich zmian i złudzeń. Tę prawdę Krishna wyjawił w Gicie, kiedy podkreślał, że świat podlega ciągłym zmianom i że jedyną niezmienną rzeczywistością jest najwyższa jaźń, czysta świadomość. Swami wspominał już wcześniej, że nieprzywiązanie, czyli niezależność od przedmiotów i spraw tego świata, nie oznacza porzucenia wszystkiego, odejścia do lasu i prowadzenia życia pustelnika. Wyrzeczenie nie polega na cielesnych pokutach. Wyrzeczenie się tego świata to intensywne uczucie tęsknoty, którego doświadczasz, gdy czujesz się oddzielony od Boga. Gdy tylko doznajesz udręki spowodowanej rozłąką z Bogiem, wtedy gdziekolwiek jesteś, praktykujesz wyrzeczenie. Gdy doświadczasz tej tęsknoty oraz silnego pragnienia połączenia się z Bogiem, uwalniasz się spod władzy trzech gun, czyli trzech jakości lub tendencji: tamasu, rajasu i sattwy. W tym momencie wszystkie trzy guny zlewają się w jedno. Jedność tych trzech cech można nazwać tapasem, wyrzeczeniem lub nieprzywiązaniem. Temu stanowi towarzyszy niewysłowiona radość, błogość, czyli ananda. Tak więc prawdziwy tapas to stan świadomości, w którym trzy tendencje stapiają się w jedno, a wówczas doświadczasz anandy, czyli błogości. Aby to głębiej zrozumieć, rozważ taki oto przykład z codziennego życia. Codziennie korzystasz z dobrodziejstw elektryczności. Masz zapewne w swoim pokoju elektryczny wentylator. Jego śmigło, połączone z silnikiem, składa się z trzech ramion. Gdyby każde z nich obracało się w innym kierunku, nie wytwarzałyby powiewu. Jeśli jednak wszystkie kręcą się zgodnie, jak gdyby były jednym ramieniem, wytwarzają miły podmuch. Zatem, aby wentylator spełniał swe zadanie, trzy ramiona śmigła muszą pracować razem i obracać się jak jedno. Podobnie trzy guny muszą połączyć się w jedno, abyś mógł doświadczać prawdziwej błogości. Twoje serce można porównać do pokoju, w którym znajduje się wentylator. trzy guny to jego trzy ramiona. Twój rozum można uważać za przełącznik, a duchowa moc, energia płynąca z atmy, to prąd elektryczny zasilający wentylator. Twoja sadana, czyli praktyka duchowa, jest procesem oczyszczania umysłu, czyli czynnością włączania przełącznika. Gdy trzy guny pracują w harmonii, tak jak trzy ramiona wentylatora, wszystkie twoje udręki roztapiają się w błogości. Zamiast jednak poszukiwać drogi tapoguny, czyli wyrzeczenia się świata, człowiek w dzisiejszych czasach poddaje się tamogunie, czyli bierności i niewiedzy. Zaniedbał praktykowania tapasu i zapomniał, na czym on polega. Gdy pozwalasz swojej uwadze błądzić po tymczasowym i przemijającym świecie, poddajesz się tamasowi. Kiedy koncentrujesz świadomość na wiecznym Bogu, praktykujesz tapas. Swami często ilustrował to następującym przykładem. Masz przed sobą zamknięte drzwi. Jeśli chcesz je otworzyć, musisz włożyć klucz do zamka i przekręcić go w prawo. Jeśli jednak przekręcisz klucz w lewo, drzwi pozostaną zamknięte. Jest to ten sam klucz i ten sam zamek. Różnica polega na kierunku przekręcania klucza. Twoje serce jest tym zamkiem, a umysł kluczem. Jeśli skierujesz umysł ku Bogu, osiągniesz wolność. Jeśli skierujesz go ku fizycznemu światu, pozostaniesz w niewoli. Ten sam umysł może wyzwolić cię lub zniewolić. Prawdziwe wyrzeczenie to zwrócenie umysłu ku Bogu, który jest wieczny. Takie nieprzywiązanie musi przerodzić się w bardzo intensywne uczucie. Nie powinieneś odkładać praktyki duchowej na następny dzień, a później znów na następny i tak dalej. Przypuśćmy, że zaproszono cię na ślub. Przygotowujesz specjalne ubranie na długo przed tą uroczystością. Albo powiedzmy, masz okazję pójść do kina, wtedy jesteś gotowy bardzo szybko. Nawet do wyjścia na spacer zawsze jesteś chętny. No cóż, jeśli nie możesz pójść do kina dzisiaj, możesz to przełożyć na inny dzień. Jeśli nie pójdziesz na spacer teraz, możesz to zrobić kiedy indziej. Ale podróży do Boga nie można ani odwołać, ani przełożyć na później. Musisz być zawsze gotowy na przyjęcie tego, co cię spotyka. Czas nie czeka na nikogo. Czas nie podąża za człowiekiem. To człowiek musi podążać za czasem. Czas nieustannie płynie i zabiera ze sobą wszystko. Gita uczy, że możesz cieszyć się różnymi przedmiotami tego świata, ale nie powinieneś przywiązywać się do nich ani sądzić, że je posiadasz. Takie wewnętrzne wyrzeczenie czy nieprzywiązanie jest jednym z najważniejszych aspektów duchowej wiedzy przekazanej w Gicie.